W audycji Poranny Gość w Wielki Piątek w Radio Rodzina jest z nami ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, polski duchowny grekokatolicki, bazylianin, biskup eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy w tym bardzo wyjątkowym, ważnym dla nas chrześcijan dniu. Wielki Piątek to czas zwycięstwa Chrystusa na krzyżu. Jak w kościele grekokatolickim będziecie dzisiaj obchodzić tę uroczystość?
Wielki Piątek jest takim szczególnym dniem w kościele grecko-katolickim. Zakładamy grób pański. W naszych kościołach, w naszych parafiach odprawiamy tak zwaną weczirnię, nieszpory, w czasie których jest zakładany grób pański. W grobie kładziemy płaszczenicę, ikonę Chrystusa, który spoczywa w grobie. Do tej płaszczenicy przystępują wierni na kolanach, całują miejsca, ślady czy rany Chrystusa na jego ciele. To jest prawie w kościele wschodnim traktowane to podejście do ucałowania płaszczenicy jak sakrament. Ludzie często przychodzą do płaszczenicy, do Bożego grobu na czczo, nie spożywając pokarmu wcześniej, że poszczą cały dzień. I no, trudno wyobrazić sobie przeżycie Wielkiego Tygodnia bez ucałowania płaszczenicy, bez pokłonu Chrystusowi złożonemu w grobie. Natomiast potem odprawiamy jeszcze wieczorem jutrznię tzw. jeruzalimską. Jest to jutrznia, która jest zbudowana na takiej formie płaczu nad grobem, opłakiwaniem Chrystusa złożonego w grobie. Czyli Wielki Piątek, oprócz tego są jeszcze zwane czasy. To są te horki, jak wy mówicie u was, ale to są tak zwane carskie czasy, u nas rozbudowane z Ewangelią. Wielki Piątek, one są właśnie tego dnia odprawiane tylko. No i to cały czas, cały dzień jest skoncentrowany na śmierci Chrystusa na krzyżu. Następnie złożenie do grobu i uszanowanie właśnie jego położonego w grobie.
Ekscelencjo, ten czas świąt Wielkiej Nocy to także Wielki Czwartek, Wielka Sobota i Niedziela. Jakie są najważniejsze duchowe akcenty tego okresu w kościele grekokatolickim?
No my mamy cały Wielki Tydzień, tak zwaną Strasmu Sedmyciu, mamy taką szczególną. Mianowicie poniedziałek, wtorek, środa to są dni, znaczy w ogóle u nas w kościele wschodnim Wielki Post, dni od poniedziałku do piątku są aliturgiczne. Nie odprawiamy mszy świętej. Tylko w środę i w piątek są odprawiane tak zwane liturgia preżdoswiaszczenie dariu, liturgia uprzednio uświęconych darów. Są to nieszpory, tak właśnie można powiedzieć, z tym, że nieszpory, w czasie których jest rozdawana komunia święta. I w czasie Wielkiego Postu, każdego tygodnia, właśnie w środę i w piątek, ta liturgia jest sprawowana. Gdy chodzi o ostatni już tydzień przed Wielkanocą, Wielki Tydzień, to ta liturgia jest sprawowana w poniedziałek, wtorek i środę. Wielki poniedziałek, wielki wtorek, wielką środę. Jest rozbudowana też, bo czyta się jeszcze Ewangelię w czasie tego nabożeństwa. Natomiast całe triduum to jest czwartek, piątek, sobota. W czwartek, Wielki Czwartek, mamy liturgię świętego Bazylego Wielkiego z nieszporami, czy nieszpory z liturgią świętego Bazylego Wielkiego. Ona odprawia się kilka razy tylko w roku. Wielki Czwartek, Wielką Sobotę. Jeszcze mamy też przed Bożym Narodzeniem podobne nabożeństwo. Natomiast Wielki Czwartek, w tej liturgii uczestniczą kapłanie zwyczajnie z całej eparchii. Jeżeli tylko mogą przyjechać, nasze eparchie są, diecezje są dosyć, bo od Morza Bałtyckiego aż do granicy Czech, do granicy Niemiec, no i prawie tutaj pośrodek Polski pod Wisłę, czyli jest ogromny teren, dlatego my spotykamy się ci, którzy mogą we Wrocławiu, w naszym soborze, w naszej katedrze. Inni kapłani spotykają się w naszej konkatedrze w Koszalinie. We Wrocławiu jest ta liturgia, a następnie po liturgii jest obrzęd obmywania nóg. Jest to specjalne nabożeństwo, 12 kapłanów, przystępuje, podobnie jak apostołowie w czasie ostatniej wieczerzy, przystępuje do biskupa i biskup obmywa im na wzór tej ostatniej wieczerzy nogi. To jest jedno nabożeństwo, Wielki Czwartek. Następnie mamy tak zwane strasti, czytanie 12 Ewangelii, jucznia z Ewangeliami o męce pańskiej. My zwyczajnie czytamy tę Ewangelię wieczorem, w czwartek, Ludzie słuchają na stojąco tych wszystkich Ewangelii. Pierwsza Ewangelia to jest jakby taka kompilacja z różnych ewangelistów. To się czyta około pół godziny. Są to długie kawałki, tych Ewangelii jest 12. I to jest przeżywanie męki pańskiej. U nas Ukraina, ludzie z Ukrainy lubią drogę krzyżową, ale to nie jest nasze nabożeństwo, to jest wasze, które jakoś tam się przepiło też do nas. Ale właśnie dla Kościoła Wschodniego to wielki czwartek wieczorem przeżywanie męki pańskiej właśnie w tego nabożeństwa to jest takie zastąpienie drogi krzyżowej. Następnie właśnie piątek, o którym mówiłem, że to jest założenie grobu pańskiego, przystąpienie do płaszczenicy i potem opłakiwanie Chrystusa złożonego w grobie. Natomiast sobota już takim dniem jest bezpośrednim przed Paschą. Zwyczajnie święcimy pokarmy tego dnia, ale też odprawiamy już jeszcze raz liturgię, tak jak w czwartek, świętego Bazylego Wielkiego z nieszporami. Liturgię, która ma już charakter na pół przygotowania do zmartwychwstania. Kapłan najpierw rozpoczyna liturgię w czerwonych ornatach, a później przebiera się w ornaty złote, światłe, białe, nawiązujące do zmartwychwstania i czytamy już teksty o zmartwychwstaniu pańskim.
Te kolejne dni pełne bogatej liturgii. Chciałbym zapytać właśnie o liturgię Kościoła Grekokatolickiego w tym czasie Wielkiej Nocy. Ona jest niezwykle bogata i symboliczna. Które momenty paschalnych nabożeństw dla księdza biskupa są najbardziej poruszające?
Może powiem, to wygląda jeszcze, gdy chodzi o samą Paschę. U nas we Wrocławiu mamy kilka liturgii. Rozpoczynamy wszystko w nocy. O 10 godzinie wieczorem i tak zwane nadgrobne, czyli modlitwa jeszcze przy tej płaszczenicy, przy grobie Bożym, w czasie której nadgrobnego tego nabożeństwa przenosi się płaszczenica na ołtarz. To jest znak zmartwychwstania pańskiego. I wówczas wychodzimy na procesję dookoła kościoła, jeżeli jest to możliwe, tutaj u nas tak bodaj częściowo. Podchodzimy do głównej wejściowej drzwi katedry. Rozpoczynamy śpiew Chrystus zmartwychwstał. Następnie kapłan uderza krzyżem w drzwi. Drzwi otwierają się do kościoła. Wszyscy wchodzą do kościoła śpiewając już ten hymn Zmartwychwstania Pańskiego. Jest jucznia, piękna jucznia Zmartwychwstania Pańskiego. Potem jest liturgia. To trwa kilka godzin. Jeżeli by kto chciał wszystko odprawić tak po kolei, to mamy kilka godzin modlitwy, ale tak ono trwa 3 godziny, zwyczajnie 3 trochę więcej w czasie tego nabożeństwa paschalnego. I to jest to główne nabożeństwo. Natomiast u nas ze względu na dużą ilość ludzi odprawiamy potem jeszcze o godzinie 7 rano, rozpoczynamy następne nabożeństwo o 10, o 12, nawet jeszcze wieczorem niektórzy przychodzą też na nabożeństwo paschalne. I także praktycznie cała niedziela to jest dla kapłanów, to jest taki dzień naprawdę gorącej pracy, oddanej pracy, gdy Zmartwychwstanie Pańskie jest w centrum i u nas to, co się powtarza, co jest takie dominujące, to jest troparion Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus woskresi z martwych, smercił smerć, podolał i tym, co w grobach życia darował. Chrystus powstał z martwych, darował nam życie i tym, którzy są w grobach, dał życie wieczne.
I to jest ten akcent, piękny akcent, na pewno też piękne śpiewy, które towarzyszą tej liturgii.
No tak, każde z tych nabożeństw, o których mówiłem wcześniej, ono ma swoją specyfikę, swoje melodie, swoje teksty, ale też i melodie. U nas tej melodii jest multum, jest bardzo dużo. Każdy jest kilka rodzajów tzw. lasił, które są na różne okazje i każdy z tych 8 jeszcze głasów jeszcze ma swoją melodię. Czyli tutaj, żeby się rozeznać tym wszystkim, my w tekstach mamy pozaznaczone, prawda, jaki to rodzaj tych lasił i który to jest głas z tych 8.
A czy wierni potrafią się włączyć też w te śpiewy?
To znaczy tak, zwyczajnie jest ktoś, kto to wszystko zna. Jeżeli on rozpoczyna, to wówczas inni
kontynuują,
również przedłużają. Ale zwyczajnie też jest chór, czyli ten chór musi być obeznany w tych melodiach, on to zna, natomiast wierni się włączają. Nie ma tak, że cerkiew milczy, a gdzieś tam powiedzmy jest kapłan i chór sobie tam śpiewają między sobą. To zwyczajnie u nas ludzie się włączają do tych śpiewów, które są pomiędzy kapłanem a chórem. Jucznia Zmartwychwstania Pańskiego jest szczególna. To są te melodie niepowtarzalne, one tylko się powtarzają właśnie raz w roku przy okazji Zmartwychwstania Pańskiego. One są szczególne, to tam kapłan śpiewa swoje, diak śpiewa również. To są no szczególne melodie, Płociu, Irmosy do pieśni. No to tylko się mówi, tak, dla nas są to znane teksty, ale dla ludzi mogą być nieznane z zewnątrz. Ale one są bardzo piękne i niepowtarzalne.
Ekscelencjo, w tym roku Wielkanoc w kalendarzach gregoriańskim i juliańskim wypada w tym samym czasie. Czy w takich chwilach doświadcza ksiądz biskup pogłębienia więzi wspólnotami różnych tradycji chrześcijańskich? Bo to nie zawsze tak jest, że razem świętujemy, ale jednak w tym roku kalendarze tak się akurat ułożyły.
Tak, no w tym roku mamy święta razem, bo od kilku lat, od dwóch czy trzech lat świętujemy, gdy chodzi święta razem, te zwane nieruchome, czyli Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie i wszystkie inne, które są, mają stałą datę. Natomiast gdy chodzi o Paschalia, to świętujemy tutaj w Polsce ich osobno. Czyli my według kalendarza juliańskiego, odmiennie jak Kościół rzymskokatolicki, według kalendarza gregoriańskiego. No i oczywiście cieszymy się, że są święta razem, dlatego że no, atmosfera na zewnątrz, ona sprzyja świętowaniu. Dni wolne od pracy, one sprzyjają temu świętowaniu. Bo tak zwyczajnie, jeżeli są święta osobno, no to wówczas wy świętujecie, my patrzymy na was i czekamy na swoje święta. A różnica może być różna. Bo to tak, albo świętujemy razem, albo świętujemy tydzień później, albo dwa tygodnie później, albo pięć tygodni później. Ubiegłego roku tak było, czyli świętowaliśmy na początku maja. Pięć tygodni, to właściwie to już jest dawno u was po święta, zapomnieliście o świętach wy, a my dopiero rozpoczynamy świętowanie. Na pewno to wspólne świętowanie w tym roku jest wartością. Jest wartością dlatego, że możemy wszyscy razem z całym światem świętować tego samego dnia Paschę, główne święto. No i na pewno chciałoby się, żeby razem ten cały świat wschodni i zachodni świętował. Czy są takie możliwości? No chyba trudno, gdy chodzi o kościoły prawosławne, to raczej chyba do tego nie dojdzie, żeby wszystkie się zgodziły na przyjęcie, nie wiem, kalendarza gregoriańskiego, czyli świętowania razem z łacinnikami, bo są różne kościoły i na pewno się wszyscy nie zgodzą. No, myślę, że takim wyjściem byłoby to, aby tutaj już papież, gdy chodzi o kościół katolicki, wschodni i zachodni, zdecydował, że kościół katolicki, czyli wschodni i zachodni, będzie świętował według kalendarza juliańskiego, co byłoby bardziej tutaj naprawdę adekwatne do Soboru Nicyjskiego, który był 1700 lat temu i który właśnie ustalił takie zasady świętowania Paschy.
I jest to pewna propozycja. Tak. Na pewno warto szukać tej zgody, porozumienia i jedności. Jednakże Wielkanoc to nie tylko święto, ale także tajemnica przemiany i nadziei. Jakie słowa nadziei chciałby ekscelencja skierować do wiernych, zwłaszcza tych, którzy przeżywają trudności, niepokój czy duchowe zagubienie? Byliśmy nie tak dawno świadkami dramatu w mieście Sumy i kolejny atak nieoczekiwany Rosji na mieszkańców Ukrainy w Niedzielę Palmową. Ten smutek nas ogarnął. Co ksiądz biskup chciałby przekazać, powiedzieć słowa nadziei?
Wielkanoc to się święto życia. Święto zwycięstwa życia nad śmiercią. Wielkanoc to jest święto zwycięstwa światła nad ciemnością. I chciałoby się, żeby na co dzień i w czasie tych świąt, ale również i okres świąteczny minie, żeby życie królowało, żeby radość królowała, żeby jasność królowała, a nie ciemność. Natomiast to, co nas w tej chwili tak bardzo boli i nam przeszkadza świętować, to jest wojna w Ukrainie. Czyli ta wojna, która przynosi każdego dnia śmierć. Słyszeliśmy właśnie o tym, co pan mówił. Dziesiątki osób zabitych, setki rannych. Przedtem Krzywy Róg jeszcze. Też ta sama podobna sytuacja. No ale każdego dnia ludzie giną na froncie. Po co? To jest gra diabła. Życie powinno być wartością. Wszystkie życie. I Ukraińców, i Rosjan, i każdego narodu. Już chcemy, żeby ludzie żyli, żeby ludzie młodzi mogli tworzyć rodziny, żeby mogli się cieszyć życiem, a nie ginąć w bezsensownej wojnie. I na pewno dla wielu naszych wiernych, zwłaszcza tych, którzy przyjechali z Ukrainy, jest to główny taki powiedzmy problem związany z tym świętowaniem, bo mają ludzi albo na froncie, albo mają tych, którzy zginęli na froncie, albo mają kalek, którzy zostali okaleczeni bez rąk, bez nóg w czasie tej wojny, albo mają swoich bliskich, zwłaszcza mężczyzn, mężów, synów, braci w Ukrainie, nie mogą przyjechać, nie mogą razem świętować, no bo ich nie wypuszczą przez granicę. I to jest, no, myślę, że ta wojna, która tam się dzieje, ale która też, no, cały czas wisi cieniem nad resztą Europy, nad całym światem właściwie, bo to nie tylko kwestia Ukrainy. To jest pytanie, co dalej będzie. To ona nam burzy i psuje to świętowanie, no bo jest czymś przeciwnym. To jest jakby, no, próba postawienia na pierwszym miejscu śmierci zamiast życia, ciemności zamiast światłości.
Jakie słowa należy kierować do wiernych, którzy się zgromadzą na liturgii Wielkiego Tygodnia w waszych świątyniach?
Tak, no będziemy tych ludzi pocieszać, że mimo wszystko, jakby nie było, jakby się nie układała sytuacja, to jednak dobro zwycięża, życie zwycięża, Chrystus zwycięża. On nam pokazuje właśnie to zwycięstwo przez swoją śmierć. No paradoksalnie, prawda? Sam umiera, sam przyjmuje cierpienie, umiera na krzyżu, aby pokazać, że jest zwycięstwo, że to jest alternatywa i to nie ma innej. I dla nas, no choć nie wiadomo, jak byśmy przechodzili przez jakie traumy, trudności, to mimo wszystko wierzymy, że ostatecznie będzie zwycięstwo w Chrystusie zmartwychwstałym. On pokazał, że do tego zwycięstwa jest niestety, prowadzi droga, która często jest drogą boleści. I dlatego też będziemy przekonywać, mówić, ukazywać to zwycięstwo Chrystusa na krzyżu, paradoksalne, przez śmierć, przez cierpienia, ale jednak zwycięstwo.
Bardzo potrzebujemy tych słów, szczególnie naród ukraiński potrzebuje tej nadziei. Chciałbym jeszcze zapytać o to, jak żyje dzisiaj eparchia wrocławsko-koszalińska. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował, że wiele osób mieszkających na Ukrainie dotarło do Polski. Jak żyją wspólnoty Kościoła grekokatolickiego dzisiaj? Jaki przeżywają rozwój, a może jakie przed tymi wspólnotami największe wyzwania w tym czasie?
W ostatnich latach, no powiedzmy w okresie 10 ostatnich lat, bardzo dużo się zmieniło, gdy chodzi o życie naszego Kościoła. Do tej pory to przede wszystkim nasz Kościół tworzyli wysiedleńcy akcji Wisła 1947 roku. Teraz przyjechali ludzie z Ukrainy. Najpierw byli to emigranci zarobkowi, a potem uciekinierzy wojenni. Ich jest bardzo dużo. My sami nie wiemy, ile tych ludzi jest w Polsce. 1,5 miliona, 2 miliony. Oczywiście jest wielki ruch, bo niektórzy przyjeżdżają, wracają, niektórzy jadą gdzieś dalej, ale oni są. Oni ze swoją tradycją, ze swoją przynależnością kościelną i oni tutaj w tych warunkach szukają przede wszystkim jakiegoś miejsca do życia, spokojnego miejsca, do pracy. Nasi ludzie pracują w Polsce, ci, którzy przyjechali z Ukrainy, płacą podatki i oni tworzą też tą rzeczywistość. Oni się z tą rzeczywistością, której tutaj, do której przyjechali, oni tworzą tę rzeczywistość i ubogacają ją swoją obecnością. Natomiast no, my jako Kościół mamy obowiązek pójść do tych ludzi. W naszej eparchii, a jest w naszej eparchii diecezji 3 w Polsce w tej chwili, a tylko w tej wrocławskiej, koszalińskiej, mamy w tej chwili ponad 100 naszych wspólnot parafialnych, większych, mniejszych. Wysyłamy kapłanów. Z tego większość to są nowe wspólnoty. Nie, powstały właśnie w ostatnich latach. Idziemy do tych ludzi, aby w ich tradycji, ich języku, w ich tradycji, zgodnie z ich przynależnością kościelną, nieść im tą radość zmartwychwstania Pańskiego i Ewangelię. Problemy jakie są? Problemy zwłaszcza są takie, że brakuje nam kapłanów. Nie mamy kogo posłać. Tym bardziej, że z Ukrainy nie mogą przyjechać, bo mężczyźni w wieku od 18 do 60 roku życia nie mogą opuścić Ukrainy bez specjalnego pozwolenia, włącznie z księżmi. Druga sprawa, jeżeli mamy kapłanów, jeżeli wysyłamy ich do jakiejś miejscowości, gdzie jest bardzo dużo tych uciekinierów wojennych z Ukrainy, no to musimy znaleźć miejsce do odprawiania w kościele, najczęściej w kościele w Związku Katolickim. I dlatego też tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować biskupom rzymskokatolickim za to, że są otwarci. Natomiast mamy problem potem jeszcze tego kapłana utrzymać. Jeżeli jest to wspólnota mała, 20, 30, 40 osób, ona nie utrzyma kapłana. Musimy jakoś znaleźć środki, żeby ten kapłan mógł jakoś utrzymać siebie. Oni są zazwyczaj żonatymi kapłanami. Jeszcze rodzina, zwyczajnie żona idzie do pracy też gdzieś, dzieci do szkoły. no musimy jakoś szukać tych sposobów, żeby ich tutaj dać możliwość normalnego życia i pracy, bo jeżeli pójdzie do pracy jakiejś tam świeckiej, to nie będzie mógł pracować jako kapłan. I no, staramy się iść naprzeciw tym potrzebom ludzi, żeby się integrowali w tym społeczeństwie, a jednocześnie, żeby zachowali swoją tożsamość. No i częściowo nam się to udaje, ale jeszcze wyzwań mamy bardzo wiele, bo jest wiele takich miejsc na terenie naszej eparchii, gdzie są potrzebni kapłani.
Są potrzebni kapłani. Wielu grekokatolików w Polsce zaczęło bądź zaczyna mieszkać, Bogu dzięki, że mają też tą opiekę i możliwość bycia blisko Kościoła, blisko Chrystusa. Księże biskupie, na zakończenie, jakie słowa chciałby ksiądz skierować do naszych radiosłuchaczy, do wszystkich ludzi dobrej woli na zakończenie tej naszej świątecznej rozmowy?
No to, co chyba mówiłem przed chwilą, to znaczy przede wszystkim, żebyśmy no, wszyscy przeżywali święta nie tylko w tych kategoriach takich, powiedzmy, tradycjonalnych, czyli tradycji i jakichś tam zwyczajów, ale przede wszystkim, żebyśmy przeżywali święta wielkanocne duchowo. Jako zwycięstwo, jako nasz udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, szatanem, złem, ciemnością. Czyli ten aspekt duchowy, żeby te święta były naprawdę spotkaniem naszym z Chrystusem. Druga rzecz. Chrystus umarł za nas wszystkich. Niezależnie od tego, kto skąd przyjechał, jaki ma kolor skóry, jakim językiem rozmawia, żebyśmy też umieli to dostrzec, że Chrystus zmartwychwstał za każdego człowieka, za wszystkich nas. Żebyśmy się również umieli patrzeć na siebie wzajemnie wszyscy w duchu braterstwa, poszanowania, zrozumienia, miłości. Tym bardziej, że w tym roku wszyscy świętujemy razem w tym samym czasie święta, czyli nie są to jakieś inne święta, tylko są te same święta, ta sama Pascha, to same zmartwychwstanie. A sama Pascha to jest przejście właśnie od śmierci do życia, od ciemności do światłości. I przechodźmy to nie tylko ten dzień paschalny, ale również każdego potem dnia po świętach, żebyśmy nie zapomnieli, czym są to święta. No a poza tym, no, radosnego świętowania, żebyśmy wszyscy mogli być razem z tymi, którzy są dla nas bliscy, żebyśmy rozumieli również tych, którzy nie mogą tego uczynić, bo tych dużo ludzi jest, właśnie o tym mówiłem wcześniej, z Ukrainy zwłaszcza, którzy nie mają możliwości świętowania razem, a żebyśmy umieli docenić tę wartość, to, że my możemy być razem z swoimi bliskimi, z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, bo to tak się wydaje czymś normalnym, ale to nie musi być normalne. Radosnego, głębokiego, duchowego przeżywania Paschy Chrystusowej, no niech Chrystus nas umacnia.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem w Radio Rodzina Wielki Piątek był ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Ekscelencjo, również życzymy wielu łask Bożych, siły, radości zmartwychwstałego Chrystusa dla całej wspólnoty Kościoła grekokatolickiego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.